16 minut po godzinie 12 w cotygodniowej radiokonferencji. Wita Państwa Żaneta Walentyn i goście w studio. W Toruniu jest z nami marszałek Dariusz Kurzawa, Polskie Stronnictwo Ludowe. Witam Pana.
Witam serdecznie.
A w bydgoskim studio też sami panowie. Paweł Olszewski, Platforma Obywatelska.
Witam.
Dzień
serdecznie.
Dobry. Michał Stasiński, Nowoczesna. Witam.
Dzień
pana.
Dobry państwu.
Karol Kwiatkowski, Ruch Kukiz 15.
Dzień dobry państwu.
I Tomasz Latos, Prawo i Sprawiedliwość.
Witam serdecznie.
Witam pana. Panowie, wiadomo, o czym będziemy rozmawiać. Brexit. Brexit. I od razu pierwsze pytanie do pana Dariusza Kurzawy z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Jak pan sądzi, dlaczego Brytyjczycy dali czerwoną kartkę Unii Europejskiej?
Podejrzewam, że pewnego rodzaju zawód tym, co dzieje się w Unii Europejskiej, także na pewno taka ksenofobia i obawy, że coraz więcej nowych członków, jeżeli będzie przyjmowanych do Unii Europejskiej, to po prostu zabraknie pracy dla Anglików, bo wiemy, że tam powszechnie panuje taka teoria, że to Polacy i może Rumunii jeszcze.
Nawet te ulotki okropne, prawda? Że
no, tak, oczywiście, że to my odbieramy pracę i tak dalej.
Tak,
tak, ale to jest taka sytuacja, no ja mam też kuzyna, który pracuje w Wielkiej Brytanii i mówi, że ta praca nie jest najłatwiejsza. Poza tym generalnie było tak, że nasi rodacy na początku zajmowali się tego typu pracami, których nie chcieli wykonywać Anglicy, a w tej chwili, kiedy Anglicy przekonali się także o dobrych kwalifikacjach i umiejętnościach Polaków, no to w tej chwili jesteśmy konkurencją dla nich już na tych najwyższych stanowiskach, najlepiej płatnych. No i to się po prostu też chyba nie podoba, ale też nie zauważają tego, że gdyby nie Polacy, i też wielu innych obcokrajowców, to tak naprawdę no, Anglia borykałaby się z potężnymi problemami choćby rąk do pracy. I tutaj chyba taka sytuacja i takie głosy pojawiające się, że to my zabieramy tym biednym Anglikom chleb, to chyba bardzo mocno zdominowało. Taka niezbyt przyjazna też kampania dotycząca obcokrajowców. To chyba jest jeden z takich najważniejszych punktów. A poza tym też opowiadanie bzdur, że jak wyjdziemy z Unii, to będziemy mieli lepiej. No za chwileczkę będą mieli szansę, żeby się o tym przekonać. To wcale tak to nie wygląda. Unia Europejska została stworzona po to, aby państwa sobie nawzajem pomagały, uzupełniały się i sądzę, że...
Ale może za bardzo wnikała w sprawy już narodowe.
Ale to zgodziliśmy się na to, podpisując traktaty. Przecież Wielka Brytania to jest jedno z tych państw przecież też założycielskich i powinni sobie zdawać sprawę z tego, że oni też dają przykład. Poza tym no ingerowanie jesteśmy jednym takim dość dużym wspólnym tworem, oczywiście o wysokiej autonomii też państw narodowych, ale powinniśmy pamiętać, że skoro występujemy jako Unia Europejska, to też musimy się zgodzić nie tylko na to, co dobre, ale też i jakieś drobne ustępstwa i też kwestie związane choćby z zanegowaniem przynajmniej odrobinę takiej pełnej niezależności przez poszczególne kraje. Ale okazuje się, że choćby poprzez ten Brexit można wyjść, można zadecydować inaczej i tutaj nikt nikogo na pewno siłą nie będzie trzymał, chociaż ja ubolewam, bo to może się okazać początek końca Unii Europejskiej, choć po tych ostatnich głosach, gdzie będzie kolejne referendum o powrót do Unii Europejskiej, to wszystkiego możemy się spodziewać. Po prostu żyjemy w bardzo ciekawych czasach.
Mamy
tego się nie spodziewałem.
Mamy, Brytyjczycy mają już 3,5 miliona głosów wzywających do powtórnego referendum. Pan Tomasz Latos, Prawo i Sprawiedliwość, czy to jest szansa dla Polski? Kommersant napisał, że to jest szansa na to, żeby Polska zbudowała tutaj swoją silną pozycję w regionie, wręcz mocarstwową pozycję w regionie.
Czy ja takiego związku jednak nie widzę? My oczywiście musimy budować swoją silną pozycję w Unii Europejskiej, szczególnie w tej części Europy. To jest poza dyskusją. Natomiast jeżeli ktoś chce i komuś zależy na utrzymaniu integralności Unii Europejskiej, to tego typu sytuacja jak w przypadku Wielkiej Brytanii wątpliwie Unię Europejską będzie osłabiała. To pod każdym względem i politycznie, i gospodarczo, w jakimś tam stopniu również, chociaż oczywiście to nie ma nic wspólnego bezpośrednio z NATO, ale również i militarnie, bezpieczeństwa energetycznego i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym stało się źle. Dodatkowo oczywiście ciekawym elementem w tym wszystkim jest inne stanowisko Szkotów i Irlandii Północnej. To może za chwilę skutkować podziałem Wielkiej Brytanii. Oczywiście To jest problem Brytyjczyków, no ale za chwilę to może być powodem jeszcze dalszego zamieszania. W jakimś sensie mówiąc o, bo Brytyjczycy zawsze starali się być inni, mają to jako w tradycji, zaczynając od ruchu lewostronnego, funt, i uważali, że no, oni są, mają niejako inne prawa, mimo że od początku w tej Unii są, i w jakimś sensie grając tą kartą doprowadzili do wzmocnienia tych ruchów odłączenia od Unii Europejskiej. Teraz będą musieli jakoś sobie z tym poradzić. Moim zdaniem teraz z kolei zbieranie podpisów za ponownym referendum, no też jest jakimś nieporozumieniem, bo na dobrą sprawę, gdyby doszło do ponownego referendum i znowu na przykład by tym razem większość mieli ci, którzy nie chcą występować, to z kolei tamci by mogli znowu zbierać podpisy za kolejne referendum. No, byłoby to wszystko dość absurdalne.
Takie reasumpcje z głosowania się zdarzają.
No, ja moim zdaniem chyba jednak nie w ten sposób i nie od początku. To trzeba raczej rozmawiać ze społeczeństwem i ewentualnie przekonać się do zmiany zdania, a nie tydzień po referendum już mówić i zbierać podpisy za jego powtórką. To chyba byłoby nie najlepszym pomysłem.
Dziś od rana media donoszą, że Niemcy i Francja doszły do wniosku, żeby zaproponować po Brexicie wszystkim państwom Unii Europejskiej stworzenie takiego super państwa politycznego nawet. No
Złe wnioski z tego referendum, ze znacznym
ograniczeniem możliwości już tutaj rządów narodowych czy parlamentów narodowych. Nawet media donoszą, że minister spraw zagranicznych Niemiec to właśnie zaproponował na spotkaniu Grupy Wyszehradzkiej. Pan uważa, że to byłby dobry pomysł? Paweł Olszewski, Platforma Obywatelska.
Czy dzisiaj po tym, co się wydarzyło w Wielkiej Brytanii, z całą pewnością musi się odbyć dyskusja na temat struktury Unii Europejskiej. Te struktury muszą być z całą pewnością w pewnym obszarze zreformowane, bo tego typu nastroje nie dzieją się przypadkiem. Nie jest to, tu dzisiaj mamy konkretną decyzję, ale ten taki antyeuropejski nurt, antyunijny, taki ksenofobiczny, nacjonalistyczny, widać, że on niestety, co widać również po Polsce, kiełkuje w całej Europie, więc dyskusja odnośnie przyszłości struktur unijnych musi się odbyć, w jakim ona kierunku pójdzie, no to trzeba zasiąść do stołu. Problem z Brexitem jest przeolbrzymi. Przeolbrzymi w zasadzie w każdym wymiarze i w zasadzie z każdej perspektywy. Problem dla Wielkiej Brytanii to jest, to może być początek końca Zjednoczonego Królestwa. Już mówiliśmy o Szkocji i tam już zaczynają się tworzyć ruchy zmierzające do tego, aby odejść od Zjednoczonego Królestwa i przystąpić do Unii Europejskiej. Problem gospodarczy związany z Wielką Brytanią. W ciągu jednego dnia z londyńskiej giełdy wyparowało 120 miliardów funtów. Problem dla rynku pracy, zarówno unijnego, jak i Wielkiej Brytanii. Implikacje gospodarcze, które w sposób bezpośredni dotkną Polskę. Osłabienie Unii Europejskiej w relacjach z Federacją Rosyjską. Jeśli propaganda putinowska dzisiaj ustami Komersanta mówi, że Polska może stać się liderem, to jednoznacznie pokazuje, że Brexit był na rękę Putinowi i korki szampana tam najgłośniej strzelały, kiedy się o tym dowiedzieli. Dzisiaj niestety w Polsce rządzi rząd, który wiemy, jakie ma prowiniencje polityczne. Swoją politykę zagraniczną i europejską od samego początku akcentował na relacjach z konserwatystami brytyjskimi, czyli tymi, którzy dzisiaj doprowadzili do Brexitu. Dzisiaj nie mamy partnerów w Unii Europejskiej. Dzisiaj Polska, która kontestuje relacje z Berlinem, która kontestuje relacje z Rzymem, która jest całkowicie w kontrze do państw założycielskich Unii Europejskiej, tych, które nadają ton, nie ma co ukrywać. Jesteśmy sprowadzeni na absolutne obrzeża Unii Europejskiej i będziemy mogli prowadzić dialog z Viktorem Orbanem. To jest niezwykle niebezpieczne. To jest ta narracja, o której pisze Komersant, chcąc nas wpuścić w ten nurt, chcąc podsycić słuszność decyzji politycznych Jarosława Kaczyńskiego i rządu PiSu, że Polska nie ma prowadzić dialogu z Niemcami, nie ma prowadzić dialogu z Francją, z Hiszpanią, tylko budować swoją mocarstwową pozycję, a to wiemy, jakie liderzy PiSu mają ego i do tego by prowadzili. Natomiast rzeczywistość jest niestety brutalna. My powinniśmy powrócić do orbity absolutnego rdzenia Unii Europejskiej, czyli Francja, Niemcy, Hiszpania. To są Szwecja, to są te kraje, wokół których powinniśmy się obracać, a nie na marginesie tych, którzy dążyli do osłabienia Unii Europejskiej z Orbanem na czele.
Tomasz Lato z krótkim adwokatem.
Tak.
Krótkie,
oczywiście,
tak?
Dlatego też na początku powiedziałem, że zupełnie nie o to chodzi. My oczywiście chcemy rozmawiać, prowadzić dialog z wszystkimi krajami Unii Europejskiej, również tymi największymi, najpotężniejszymi, tylko z pozycji jednak samodzielności decyzyjnej. Nie chcemy być tymi gorszymi w tych relacjach i tylko tyle, ale oczywiście z naszego punktu widzenia tu nie chodzi o jakiekolwiek zagrożenie dla bytu Unii Europejskiej. Natomiast bardzo niebezpieczne są te głosy i źle zrozumiano to referendum Wielkiej Brytanii. Jeżeli w Niemczech mówi się o tym, że należy stworzyć jakieś super państwo i zmarginalizować rządy poszczególnych krajów. Wręcz przeciwnie. Trzeba myśleć o pewnej, o unii gospodarczej, trzeba myśleć o pewnej swobodzie i przepływie poprzez granice, czyli utrzymaniu Schengen. Natomiast dać właśnie samodzielność poszczególnym krajom.
I pan Karol Kwiatkowski, ruch Kukiz 15. Jak pana zdaniem teraz powinna zachować się Polska na przykład wobec tego faktu, że spotkało się 6 państw założycielskich Unię Europejską, wtedy jeszcze wspólnotę, i debatowali? Czy minister Waszczykowski ocenił to raczej negatywnie, bo powinni się spotkać wszyscy, jego zdaniem, członkowie Unii i dlatego na dziś, na 13, zaprosił wszystkich ministrów spraw zagranicznych z wyjątkiem tej szóstki. Czy to już nie dokonuje się teraz podział na Unię pierwszej i drugiej prędkości?
Dokonał się już dawno taki podział. Przede wszystkim należy powiedzieć sobie, że to jest koniec Europy takiej, jaka była do tej pory. I tutaj pan poseł Latos ma rację. Nie możemy występować z pozycji takiej drugiej ligi, czego chce pan poseł Olszewski, żebyśmy się tutaj przypodobywali Niemcom, Włochom, Francji. W żadnym wypadku. Polska jest krajem suwerennym i takim powinno pozostać. Europa ma zmierzać w stronę teraz Europy ojczyzn, suwerennych krajów, a nie zacieśniać to, jak są Niemcy, do jakiegoś supermocarstwa, które ma kraje członkowskie, tutaj sobie pozwolę przeczytać, nie miałyby prawa do własnej armii, własnych służb specjalnych, odrębnego kodeksu karnego czy odrębnego systemu podatkowego.
To jest to super państwo, które dzisiaj ponoć na spotkaniu Grupy Wyszehradzkiej zaproponował
Steinmeier. Nic przemyśleń, nic refleksji u eurokratów po Brexicie. Pan premier Cameron podał się do dymisji. Nie ma tego ze strony pana Junckera, Schulza, Tuska czy nawet pani Bieńkowskiej. Nic przemyśleń. Zamiast rozluźnić tą politykę, dać wolność ludziom, narodom, posłuchać głosu obywateli, chcą zacieśnić to jeszcze bardziej.
Michał Stasiński, Nowoczesna. Zacieśnić współpracę, stworzyć super państwo, czy raczej dać więcej swobody rządom narodowym?
Ja z przerażeniem słucham słów pana posła Latosa i pana z Kukiza 15. Tak. No, znaczy nie dziwię się, ponieważ pan powtarza tezy, które w dzisiejszej Rzeczpospolitej sformułował Jarosław Kaczyński. Jest to jakby przekaz PiSu na tę okoliczność.
To ja bez czytania Rzeczpospolitej na to wpadłem, panie pośle.
To już tak daleko posunięta indoktrynacja, że bez czytania wiadomo. Najpierw trzy zdania o samym referendum. Tak naprawdę możemy zobaczyć, do czego prowadzi użycie tego narzędzia, jakim jest referendum, przez populistów, przez całkowicie nieodpowiedzialnych polityków, którzy używają tego narzędzia do tego, aby wygrywać swoje osobiste, polityczne interesy. Premier Cameron okazał się osobą, która niestety zalicytowała wysoko, bardzo wysoko i nie licząc się z przegraną, przegrała wszystko. Utracił premierostwo, przywództwo w partii konserwatywnej. Partia konserwatywna wyjdzie bardzo poobijana po tym referendum. Nie wiadomo, kto będzie szefem. Brian Johnson, czyli były burmistrz...
Boris.
Boris, przepraszam, Johnson, czyli były burmistrz Londynu, nie ukrywał, że jego ambicją jest bycie szefem partii konserwatywnej i premierem. Nigel Farage, który jest liderem takiego bardzo populistycznego skrzydła, kłamał w czasie kampanii. Ta kampania w ogóle, jeżeli ktoś ją obserwował w brytyjskiej prasie, to była kampania tabloidów. To była kampania szalenie agresywna ze strony tych, którzy byli za pozostaniem w Unii. W zasadzie nie było żadnej sensownej odpowiedzi. Była to kampania oparta o kłamstwa, o pomówienia, o nieprawdy.
No, ale teraz
sam
mamy,
Nigel Farage powiedział w kampanii, że jak wyjdziemy, to będziemy mieli 350 milionów funtów do służby zdrowia, do naszego systemu wpłynie. Dzień po głosowaniu w programie BBC powiedział, że to było kłamstwo, że on wcale tak nie powiedział,
Panie
że to
pośle,
nie jest prawda.
Ale to mamy, teraz, co mamy, co teraz?
Tak, i teraz mamy sytuację taką, gdzie mamy rząd, który na początku swoich rządów w Polsce wyprowadził flagi unijne z kancelarii pani premier Beaty Szydło. I to pokazało, jak my się sytuujemy wobec Unii. Naszą racją stanu jest to, żeby w Unii być.
I żeby nawet ta Unia... Nawet w tym superpaństwie.
Oczywiście. Na razie nie mówmy o superpaństwie. Na razie superpaństwo to jest informacja, która wyszła
od redaktora
Rachonia z TVP Info i na razie nie wiemy, co tam jest dyskutowane i tutaj bym naprawdę zalecał bardzo daleko idący dystans.
To z czym pan się nie zgadza, panie pośle?
Premier Kaczyński w wywiadzie i w wystąpieniu telewizyjnym powiedział, że musimy wrócić do Unii sprzed 25 lat. I to jest dramatyczne stwierdzenie, ponieważ to pokazuje, jak zerową wiedzę na temat funkcjonowania Unii ma pan premier Kaczyński. Nie będzie Unii opartej o Unię gospodarczą i tylko. Jest to po prostu niemożliwe. Jedyną odpowiedzią na ten kryzys, jaki jest, i na słabość Unii, jest zrozumienie, na czym ta słabość polegała, a słabość Unii polegała właśnie na tym, że zbyt wiele rzeczy działo się w sposób niezorganizowany, nieprzemyślany i tak naprawdę Unia była wobec swoich członków zbyt uległa. Na tym wszyscy traciliśmy. Jak teraz słyszę, że ktoś mówi, że musimy w ogóle się wycofać z Unii albo dobrowolnie, z kim panowie chcieliby współpracować? Państwo, panowie myślicie,
ale
że...
Ale ja chętnie odpowiem, że, panie
tak,
pośle.
Rozumiem, jeszcze? Grupa Wyszehradzka. Jeżeli ktoś ma wrażenie, że Czesi, Słowacy i Węgrzy marzą o tym, żeby Polacy byli liderami Europy w Grupie Wyszehradzkiej, to w ogóle nie ma pojęcia, o czym mówi. Jeżeli ktoś mówi, że mamy współpracować z Litwą, Łotwą i nie z Estonią i tworzyć Międzymorze, to również nie ma pojęcia, o czym mówi. Nikt nie chce Polski jako lidera w tej części
teraz,
Europy.
Ale to
teraz,
pan sam
momencik,
to wymyślił.
Niestety, panie krytykuje, bo
ja tak nie uważam.
Chwila, jeszcze chwila dla mnie, nie tylko redaktor Rachoń i TVP Info, ale również portal Polityko i TVN24 podają te same informacje, co TVP Info, a mianowicie, że Steinmeier zaproponował to super państwo. Dajmy głos panu, nie znamy szczegółów, poznamy pewnie dziś wieczorem. Oddajmy głos do Torunia, pan Dariusz Kurzawa, Polskie Stronnictwo Ludowe. Proszę bardzo, pan chciał zabrać głos.
Oczywiście. No mi się wydaje, że tutaj troszeczkę pan Steinmeier nie zdaje sobie sprawy z tego, co dzieje się w Unii Europejskiej i w poszczególnych państwach, gdzie rzeczywiście w tej chwili zdają się dominować te siły takie bardziej narodowe i skłaniające się właśnie ku tej Europie ojczyzn i nie jakiemuś tam pan europejskiemu państwu. Także chyba nie wyczuwamy w tej chwili tej takiej tendencji ogólnoeuropejskiej, gdzie dominują nacjonaliści, gdzie takie właśnie głosy zaczynają coraz silniej przemawiać w społeczeństwach różnych krajów, tych lepiej i może trochę słabiej rozwiniętych. I tutaj trzeba na to spojrzeć. Rzeczywiście w tej chwili tworzenie jakiejś takiej ideologii, że zlikwidujemy prawo, że zlikwidujemy kodeksy prawne poszczególnych państw, armii i tak dalej, jakoś nie chce mi się w to wierzyć, bo to przypomina troszeczkę taki film science fiction.
To może już jest interpretacja. Dziennikarzy
może tak,
po prostu.
Trzeba się po prostu zastanowić nad tym, jak tą Unię teraz budować. Poza tym ja bym jeszcze nie przesądzał, że na pewno dojdzie do tego Brexitu, bo jeżeli rzeczywiście będzie kolejne referendum i w tym referendum Anglicy już oprzytomnieją i stwierdzą, że jednak to, o czym zadecydowali kilka dni temu, no nie jest dobrym kierunkiem. Może się okazać, że kolejne referendum będzie całkowicie o innym wyniku, a tutaj mamy i tak jeszcze 2 lata na różnego rodzaju negocjacje, zanim oni wyjdą z tej Unii i tak dalej. My tak już w tej chwili to rozpatrujemy, jakby dosłownie jutro czy pojutrze Wielka Brytania wyszła z Unii Europejskiej, już jej tam nie ma. Przecież poczekajmy, to jest jeszcze w polityce 2 lata, to są całe lata świetne wręcz. Także może się jeszcze wiele różnych rzeczy okazać po drodze i zobaczymy, czy raz Wielka Brytania przetrwa te wewnętrzne swoje rozpady i rozkłady, a poza tym, czy za chwileczkę się nie okaże, że ktoś inny przejmie tam władzę i wycofa się w ogóle z tej poprzedniej decyzji, albo sami Anglicy czy obywatele Wielkiej Brytanii opowiedzą się o tym w nowym referendum. Także spokojnie, bo naprawdę my tutaj tak panikujemy. Ta panika potem udziela się też rynkom finansowym. Widzimy, co się dzieje, jeżeli chodzi o koszty paliw, złota, funta, czy innych też naszej waluty. Spokojnie, wyciszmy to, a nie dajemy znowu jakąś taką dziwną pożywkę. Poczekajmy 2 lata. Naprawdę, ja sądzę, że tutaj jeszcze wiele ciekawych rzeczy zajdzie w tej polityce europejskiej i ja bym nie przesądzał tego, że za chwileczkę ta Wielka Brytania rzeczywiście wystąpi z Unii Europejskiej. Poczekajmy. Tu spokój przede wszystkim musi zadecydować, a nie w tej chwili już teorie o jakimś tam wielkim państwie i tak dalej. Nie przesadzajmy. Nikomu się nie udało stworzyć takiego imperium.
To politycy.
No tak, ja nie mówię, że to my, ale tutaj rzeczywiście Niemcy sobie wymyśli, no co, następną Rzeszę, 4. Rzesza może tym razem, albo nie wiem, która by miała panować w Europie, no bo to w tym kierunku idzie. Oczywiście unikałbym tutaj jakiegoś takiego nawiązania do tej 3. Rzeszy, ale chodzi mi o odbudowę, nie wiem, jakiegoś Imperium Romanum, czy coś w tym rodzaju. Nie, to nie, całkowicie nie ten kierunek, nie te czasy i nie ta świadomość europejskich krajów, także poczekajmy i nie podgrzewajmy niepotrzebnie też całej tej sytuacji.
Na szczęście pan marszałek nie jest w stanie podgrzać europejskich nastrojów i ten głos nie będzie jakoś specjalnie słyszalny, bo wiem, jak słyszę taką narrację o kolejnej Rzeszy i tak dalej, to ciarki mi po plecach.
Zgadzam się. Ja jako też historyk.
Panie marszałku, naprawdę troszkę więcej jednak spokoju i dystansu i przede wszystkim myślenia, co się mówi i w jakim kontekście, jeśli pan pozwoli. W nawiązaniu do tego, co powiedział pan poseł Staciński w kontekście wywiadu pana prezesa Kaczyńskiego. Czy ten wywiad bardzo wiele mówi? Znaczy, jeśli pan prezes Kaczyński w sposób jasny mówi, trzeba powrócić do Unii Europejskiej sprzed 25 lat.
Gdzie czyli była wówczas, gospodarczych gdzie, związków.
Tak. Mhm. Gdzie wówczas była Polska? Znaczy, Polska była poza Unią Europejską. Znaczy, to pokazuje, że Jarosław Kaczyński po pierwsze mentalnie nie jest w stanie rozumieć Unii Europejskiej, nie jest w stanie rozumieć, jakie są korzyści płynące z tego, że jesteśmy w Unii Europejskiej. Nie rozumie relacji międzynarodowych. Dla Jarosława Kaczyńskiego Unia Europejska jest tylko i wyłącznie bagażem. I podporządkowana polityka wewnętrzna obecnie rządzącego niestety ugrupowania. Ugrupowania, które na tych samych nutach gra jak konserwatyści brytyjscy. No nie, przecież nie trzeba nikogo przekonywać. Sam fakt, że PiS znajduje się w marginalnej, eurosceptycznej frakcji w Parlamencie Europejskim razem z konserwatystami brytyjskimi, którzy już zaraz tam nie będą, bo wyjdą z Unii. I ta decyzja zapadła. I ona będzie podtrzymana wbrew temu, co mówi pan marszałek. Dla Polski jest to katastrofa. Katastrofa dlaczego? Bo Polska nie umie dzisiaj, przy tych rządach, które są, budować realnego potencjału i pozycji w ramach struktur unijnych. Jeszcze rok temu, kiedy PiS nie rządził, Polska była jednym z kluczowych graczy na arenie europejskiej. Dzisiaj mówimy o drugim, trzecim obiegu Unii Europejskiej, tym tempie, etc. Nie, dzisiaj sytuacja się zmieniła.
O Europie dzisiaj, dwóch prędkości
tak,
mówiono
dzisiaj,
już wcześniej.
Dwóch prędkości, ale dzisiaj sytuacja się diametralnie zmieniła. Bo dzisiaj może być Europa 3 prędkości. I Jarosław Kaczyński z bardzo, w cudzysłowie, udolnym ministrem spraw zagranicznych wpakuje nas w tą 3. prędkość. Pierwszą prędkością będą główne kraje Unii Europejskiej, państwa założyciele. Drugą prędkością będzie strefa euro. 3. prędkością będą nacjonaliści pokroju Jarosława Kaczyńskiego, którzy genetycznie cierpią Unii Europejskiej i chcą budować jakąś iluzoryczną potęgę nie w oparciu o realia, nie w oparciu o gospodarkę, nie w oparciu o europejskie wartości, a w oparciu o ksenofobiczne poglądy i poglądy, które niestety poprzez tanią propagandę, aż skuteczną, co wielokrotnie życie pokazuje, zwyciężyło w Wielkiej Brytanii.
Poseł Tomasz Latos, Prawo i Sprawiedliwość. Będziemy w Unii 3. prędkości razem z Węgrami?
Nie, no to jakieś bzdury. Naprawdę się, ja słuchając te wypowiedzi pana posła Olszewskiego i pana posła Stasińskiego, zastanawiam się, jak dużo trzeba mieć złej woli, aby budować na jej wirtualne jakieś tezy, i następnie je obalać. No, nikt nic takiego nie mówił, nikt nic takiego nie uważa. Jeżeli się mówi o powrocie, to myśli się o pewnej idei, która na początku była tą spoiwą Unii Europejskiej. Przypominam, że przecież i prezes Kaczyński też głosował za Unią Europejską.
Czyli związki, powiedzmy słuchaczom, chodzi, związki gospodarcze, nie polityczne.
Antoni Macierewicz, wiceprezes PiS-u, był za Unią Europejską.
Chodzi o to, abyśmy naprawdę wyciągnęli dobrą lekcję z tego, co się wydarzyło w Wielkiej Brytanii. Niestety Niemcy, jak widać, nie wyciągnęli wniosków. To, co może w tej chwili rozsadzić Unię Europejską, to tylko i wyłącznie mówienie wszystkich krajach członkowskich, że będzie likwidacja ich rządów, że będzie jeden super rząd w Brukseli, nie będzie armii, nie będzie służb, wszystko będzie, staniemy się jednym państwem. Jeżeli my będziemy z sobą współpracować, nawet w bardzo silnych związkach, a my, mówię jako Prawo i Sprawiedliwość, deklarujemy współpracę z wszystkimi, nie tylko z Grupą Wyszehradzką, kto się próbuje sugerować, tylko z całą Unią Europejską. Jeżeli to będzie oparte o tego typu zasady, kiedy wiadomo, co należy do rządów poszczególnych państw, a co należy do Brukseli, nie będzie tu problemu i nie będzie kryzysu w Unii Europejskiej. Ta droga, którą w tej chwili proponują Niemcy, to jest tak naprawdę...
I Francja.
Tak naprawdę to właśnie będzie budowało i może budować dalsze kryzysy.
Ale co możemy zrobić? Możemy się zgodzić albo
musimy
być
rozmawiać
poza Unią?
I dlatego nie. No oczywiście, że będziemy w Unii, mamy być w Unii, tylko temu między innymi ma służyć to spotkanie, które w najbliższym czasie się ma odbyć, aby wypracować wspólne stanowisko pod tytułem tak... dla Unii Europejskiej, ale nie dla super państwa, nie dla jednego rządu, nie dla tego, co tak naprawdę pewnie leżało gdzieś u podłoża takiego, a nie innego głosowania w Wielkiej Brytanii. Jeżeli teraz się okaże, że ten scenariusz zacznie się realizować, to tym gorzej dla Unii. Musimy zachować daleko idącą autonomię, a jednocześnie wspólnie współpracować, a tego pola współpracy jest wiele, tak jak powiedziałem. To jest bezpieczeństwo energetyczne, to jest wspólne współdziałanie, jeżeli chodzi o kwestie gospodarcze. To jest w ogóle kwestia wymiany ludzi, otwartych granic. To jest wiele, wiele jeszcze innych dziedzin, o których można, należy rozmawiać, które są dorobkiem Unii Europejskiej.
I zmieniamy temat, proszę panów. Polska wysyła 2 kontyngenty żołnierzy do Iraku, do Kuwejtu. Minister Macierewicz podkreśla, że nie bierzemy udziału w wojnie z ISIS, ale tylko szkolimy wojska irackie. Czy to była słuszna decyzja? Bo wiem, że opozycja twierdziła, że ta decyzja nie była uzgodniona przynajmniej ani z parlamentem, ani w biurze, na posiedzeniach Rady Bezpieczeństwa. U prezydenta, panie pośle, pan poseł Paweł
Faktem jest, że na ten temat nie rozmawiał na żadnym forum. Faktem jest, że Antoni Macierewicz, który nigdy nie powinien być ministrem, zresztą o czym pani obecna premier, ówczesna kandydatka na premiera mówiła, że nie będzie ministrem obrony, został ministrem obrony.
No za chwilę Stefan Niesiołowski będzie to referował.
Człowiek, który już tyle rzeczy rozwalił przy oczywistych zasługach przed 89 rokiem. Nie powinien pełnić takich funkcji osoba, która radykalnie przeciwko Unii Europejskiej od zawsze. Na absolutnie prawej flance PiS-u. Jeśli chodzi o tą decyzję, na pewno kardynalnym błędem jest, i to niewybaczalnym błędem, ale to widać jest silniejsze od Macierewicza, jest komunikowanie takich rzeczy publicznie, przez media, w najgorszym momencie.
Czyli, że przed Światowymi Dniami Młodzieży,
jesteśmy przed szczytem NATO w Warszawie. Jeśli się nawet podejmuje taką decyzję, to trzeba umieć ją podjąć i zakomunikować we właściwym momencie. Jeśli
panie
jest dzisiaj
pośle,
próba...
ale jeżeli wy chcecie odwołać ministra obrony narodowej też przed szczytem NATO, to jest chyba analogiczna sytuacja.
Nie, no to
też
nie
chyba
jest analogiczna sytuacja.
Moment.
Znaczy indolencja i brak kompetencji i kwalifikacji tej ekipy, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, jest niewyobrażalne. Już Antoni Macierewicz kiedyś całą siatkę naszą wywiadowczą publicznie przedstawił wraz z nazwiskami, akcjami i ludźmi, którzy ochraniali polskich żołnierzy w Afganistanie. degradacja i poziom niebezpieczeństwa, na jaki zostało narażone państwo polskie przez jego działania, niewyobrażalne. Więc tak jak powiedziałem, znaczy on nigdy w życiu nie powinien być ministrem obrony. Jeśli dzisiaj czytamy, że resort spraw wewnętrznych, resort obrony przesyła wszystkim plany zabezpieczenia szczytu NATO, pokazując, gdzie będą rozlokowane wojska, jakie siły będą zaangażowane, gdzie będzie wizyta Angeli Merkel, gdzie będzie Obama. No przecież to jest w kontekście informacji o tym,
policja,
że wysyłamy...
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych,
ale wojsko miało również komponent w tym. To jest po prostu coś niewyobrażalnego. I jednocześnie informujemy, że wysłaliśmy x naszych samolotów, aby strzelali w pozycję ISIS. To jest to po prostu złożenie tych dwóch rzeczy, znaczy to pokazuje, że ci ludzie naprawdę nie powinni rządzić. Znaczy sprowadzają na nas nieszczęście przez swoją niewiedzę, przez swój brak kwalifikacji i kompetencji. Jak Polska dzisiaj wygląda w kontekście szczytu NATO, w kontekście planów zabezpieczenia przed NATO i przed naszymi sojusznikami z NATO? No taka historia powinna pociągnąć za sobą od razu natychmiastowe dymisje, żeby niekompetentnych ludzi odsunąć od władzy.
Karol Kwiatkowski, ruch Kukiz 15. Dobrze, że wysłaliśmy tam dwa kontyngenty żołnierzy i dobrze, że powiedzieliśmy o tym, czy to nie miało znaczenia, że powiedzieliśmy o tym przed szczytem NATO?
Uważam, że to jest ryzykowny, raczej pochopny gest przed szczytem NATO, przed zbliżającymi się Światowymi Dniami Młodzieży, tak jak podkreślił tu pan poseł Olszewski. Jeszcze chciałbym zwrócić uwagę, że też będzie festiwal Woodstock, tak? Tam też będzie kilka tysięcy, czy jeżeli nie kilkanaście tysięcy Polaków i nie wiadomo, jak to się odbije na naszym kraju. Jeżeli my idziemy na wojnę z ISIS, to ISIS czy ISIS idzie też na wojnę z nami, tak? Jeżeli mielibyśmy...
Ale mamy się odciąć zupełnie? Nie przyjmujemy uchodźców, nie weźmiemy udziału w tej misji?
Syria jest suwerennym krajem. Jeżeli my mamy wykonywać jakąś misję samolotami F-16 nad suwerennym krajem i nie jest to misja NATO, to należy podkreślić, że nie jest to misja NATO, no to uważam, że to jest bardzo pochopny i ryzykowny gest. NATO... W tej chwili odbywa misję stabilizacyjną w Mali. Jeżeli mielibyśmy uczestniczyć w jakiejkolwiek misji wojskowej w tej chwili, to na przykład w tym kraju.
Poseł Michał Stasiński, Nowoczesna.
Ja jeszcze ad vocem do poprzedniego tematu, ponieważ mam tutaj depeszę Reutersa i pozwoliłem sobie ją przeczytać, przetłumaczyć. Nic takiego, o czym rozmawiamy, nie padło. Ukazał się 9-stronicowy dokument, gdzie mówi się o 3 punktach. W pierwszym punkcie o wspólnej polityce bezpieczeństwa, gdzie nie ma mowy o wspólnej armii. Mówi się o rozważeniu stworzenia wspólnych sił morskich dla obrony granicy południowej przed gwałtownym ruchem migracyjnym i ewentualnym rozważeniu tego typu działań, jeżeli będzie potrzeba w przyszłości. Po drugie, mówi się o zacieśnieniu współpracy ekonomicznej, zwłaszcza przyjęciu prawa, które uniemożliwiałoby płacenie podatków, ułatwienia dla kapitału, dla przedsiębiorców. I po trzecie, mówi się o wspólnej polityce migracyjnej jako największym problemie, który zagraża Unii. Tam nie ma słowa ani o wspólnym rządzie, ani o superrządzie, ani o likwidacji
wszystkie polskie media powołują się na Reutersa, więc...
Tak, dokładnie, dokładnie to jest tutaj napisane, proszę bardzo.
Wróćmy do tematu teraz już.
Teraz to jest, proszę państwa, coś zupełnie niepojętego. My nie mamy ani w Syrii, ani w Iraku żadnych interesów. Nas tam nie ma i nas tam nie będzie. To nie jest nasz obszar zainteresowania. Wysyłanie 4 samolotów, jakichkolwiek sił, jesteśmy o to nieproszeni, nikt o to nie zabiegał wobec nas, NATO nawet się nie zająknęło, nie chcą nas tam widzieć, nie ma takiej potrzeby. Proszę państwa, wysyłamy 4 samoloty, żeby
Chcą nas tam widzieć, to tam na siłę
nie,
się
nie. Pchamy? Tak, dokładnie tak. Są to indywidualne ambicje, ja nie mogę powiedzieć na jakie głosy słyszy się tu i ówdzie ze strony Ministerstwa Obrony. Wysyłamy 4 samoloty, żeby wysłać 4 samoloty musimy wysłać 12 pilotów. W zasadzie unieruchamiamy jedną z baz lotniczych, gdzie te samoloty startują. Nie mamy żadnego wsparcia logistycznego, naszego. Korzystamy z cudzego wsparcia, korzystamy z ewentualnych sił ratowniczych. Proszę sobie wyobrazić, co będzie, jeżeli tak jak samolot jordański spadł, jeżeli jeden z tych naszych F-16 spadnie i nasz pilot znajdzie się w rękach ISIS. Wiecie państwo, co zrobiono z pilotem jordańskim? On był również na misji rozpoznawczej. Spalono go żywcem, ponieważ misja rozpoznawcza polega na tym, że się oznacza cele, które potem atakują inne samoloty. Nasza racja stanu
nie jest zagrożona w kontekście wojny w Syrii. Nie ma żadnej potrzeby. Jest to, uważam, skandaliczna decyzja. Skandaliczna. Nie powinno nas tam w ogóle być. W ogóle. I ktoś kiedyś za tę decyzję będzie rozliczony i proszę zapamiętać moje słowa.
Dariusz Kurzawa, Polskie Stronnictwo Ludowe. A może, panie marszałku, to był taki, proszę wybaczyć słowo, deal. Nie bierzemy uchodźców, imigrantów, ale za to wspieramy walkę z ISIS.
Może i tak było, ale my o tym nie wiemy. Poza tym sam czas, to o czym też mówili moi przedmówcy, podania tej informacji jest bardzo nieszczęśliwy, bo przecież i Światowe Dni Młodzieży, i tutaj spotkanie NATO, i jeszcze do tego to są wakacje, jest wiele imprez plenerowych, gdzie ewentualność zamachu jest naprawdę bardzo łatwa i łatwo jest się wmieszać w tłum i naprawdę w takim czasie nie powinniśmy podawać takiej informacji, jeżeli tak zdecydowaliśmy się na zaangażowanie, chociaż też zgadzam się tutaj z przedmówcą, że my nie mamy w tym żadnego interesu. Nie rozumiem zupełnie, po co to zrobiliśmy. Jeżeli rzeczywiście miał być to jakikolwiek deal, no to trzeba było też o tym spróbować powiedzieć oficjalnie, a tak wmieszaliśmy się naprawdę nie w naszą wojnę, nie w nasz całkowicie konflikt, wkładamy palce między
drzwi. A Polakom takie słowa, to nie nasza wojna, źle się kojarzą.
No tak, ale też powinniśmy się tego uczyć choćby z historii, że to no wielokrotnie właśnie. Też mówiono tak w kierunku do nas i proszę nie liczyć na to, że to się jakoś zmieni. Ja wcale na to nie liczę, że może jeżeli będziemy mogli na kogoś liczyć, to ewentualnie na naszych partnerów z NATO, a proszę zauważyć, jak oni się w tej chwili zachowują, jeżeli chodzi o wojnę z tym państwem islamskim. Zupełnie nam to jest niepotrzebne, to nie jest interes państwa polskiego, to nie jest interes naszych obywateli. My tutaj na pewno nie powinniśmy wysyłać naszych żołnierzy w jakiejkolwiek formie, bo mówimy tylko tutaj o pilotach, ale przecież to jest jeszcze cała obsługa.
Około jakie to są potężne też. Razem.
No właśnie, no to proszę policzyć teraz koszty, bo jest to misja zagraniczna. No rzeczywiście nas stać jest w tej chwili na to, żeby się angażować finansowo, ale też, żeby stwarzać jeszcze podwójne zagrożenie dla naszego kraju. Nie chciałbym być złym prorokiem, mam nadzieję, że to nigdy się na nas nie odbije, ale jeżeli tak będzie, to w tej chwili i tak nasze służby wszystkie będą musiały być postawione naprawdę w stan najwyższej gotowości, nie tylko ze względu na te imprezy, które się tutaj odbywają, ale także przez to nasze zaangażowanie w walki z państwem islamskim. Totalny błąd, totalna głupota, jeżeli chodzi o termin i w ogóle jeżeli chodzi o zaangażowanie. I takie jest też stanowisko Polskiego
Stronnictwa Ludowego. A jak PSL głosowało, jak wysyłaliśmy wojska do Iraku na przykład, albo do Afganistanu?
A to proszę sprawdzić, ja nie jestem parlamentarzystą, natomiast ja mogę powiedzieć tak, to były... Nigdy nie byliśmy entuzjastami wysyłania naszych żołnierzy poza granicę i angażowania się w tego typu konflikty i to wielokrotnie też nasi posłowie i szefowie naszego ugrupowania to podkreślali, natomiast tam były inne zobowiązania też wynikające choćby z uczestnictwa w NATO i w innych sytuacjach, natomiast tutaj totalnie sojusz się nie garnie do jakiejkolwiek pomocy, a my się jak zwykle wyrywamy piersi z szabelką. To nigdy nam tutaj nie służyło i taki konflikt jest nam w tej chwili niepotrzebny.
Pan poseł Tomasz Latos, panie pośle, dlaczego teraz minister Macierewicz ogłosił to? Za chwilę, tu mówili panowie, za chwilę NATO w Warszawie, za chwilę Światowe Dni Młodzieży. Nie można było poczekać? Musieliście się pochwalić?
Nie wiem, dlaczego teraz taką podjęto decyzję. Nie mam odpowiedniej wiedzy na ten temat. Oczywiście w przyszłości brały polskie wojsko udział w różnego rodzaju operacjach, tak jak pani redaktor przypomniała. I jak rozumiem, czy przedstawiciele PSL-u, czy z Platformy z niesmakiem czy wręcz obrzydzeniem, ale głosowali za udziałem polskiej armii w tych przedsięwzięciach. Tutaj jest mowa
Ale wtedy jednak ta sprawa stanęła w parlamencie.
Tutaj mówimy nie o udziale w misji jakiejś wojskowej w sensie...
Szkoleniowej.
Tylko właśnie o misji szkoleniowej.
Ale jeszcze w lutym i w styczniu minister Macierewicz mówił, że będziemy walczyć z ISIS. To przynajmniej tak publikowały media.
Okej, ale mówimy o tym, co w tej chwili jest. Czyli tutaj nie jest wysyłanie na misję wojskową w sensie takim, jak to było wcześniej, na przykład w Afganistanie. A dlaczego taka decyzja? Nie wiem, pewnie w czasie jakichś prac czy dyskusji w Sejmie może się trochę więcej dowiemy. Być może wynika to z jakichś naszych zobowiązań, które w tej chwili jeszcze nie zostały przedstawione.
Panowie, jeszcze a propos wojska i ministra Macierewicza, kiedy pan poseł sprawozdawca, to będzie pan poseł Stefan Niesiołowski, będzie mówił o potrzebie odwołania ministra Macierewicza?
To nie jest do mnie pytanie, powiem szczerze, bo tą decyzję podejmuje
marszałek. Do marszałka Sejmu, ale jak się spodziewacie?
Sejmu, ja po marszałku Kuchcińskim niewiele się spodziewam, bo jest kompletnie nieprzewidywalny. I
ale
nie
pan
wiemy,
wie, że, jest ta, że ta decyzja nawet wśród waszych zwolenników, wśród zwolenników i wyborców Platformy Obywatelskiej, wyboru pana posła Niesiołowskiego wzbudziła kontrowersję, bo jest to bardzo oryginalna osobowość.
Tak, z całą pewnością jest. Jest to nieprzeciętna osobowość, tak. Jakkolwiek by nie oceniać. Natomiast kto jest sprawozdawcą w naszym imieniu w tym obszarze, jest rzeczą wtórną do powagi problemu, jakim jest dla Polski Antoni Macierewicz. I raczej tutaj koncentracja powinna być robiona. Jeśli chodzi o uzasadnienie, no wystarczy spojrzeć na Antoniego Macierewicza, zobaczyć, co robi jako minister obrony, co robił wcześniej, przeanalizować jego dorobek w cudzysłowie od 89 roku i to już jest wystarczające uzasadnienie, więc nawet nie trzeba tak barwnej postaci jak Stefan Niesiołowski, żeby to zaprezentować, choć nie mam najmniejszych ani złudzeń, ani wątpliwości, że wystąpienie pana posła Niesiołowskiego będzie niezwykle barwne w tym obszarze, tym bardziej, że panowie dość dobrze się znają.
Myślę, że w ogóle dość oryginalne i zaskakujące jest dla mnie wystąpienie z tym wnioskiem po publikacji, jak rozumiem, Gazety Wyborczej, która mówi o tym, że jeden z jakichś znajomych ministra Macierewicza okazał się
Luśnia,
TW.
Tak.
Mhm. I od kilkunastu lat minister Macierewicz, jak się o tym dowiedział, już nie utrzymuje kontaktu z tą osobą.
No, ale w radzie jednej fundacji są nadal razem.
Ale więc to do tej rady nie rozumiem, nie minister Macierewicz powołuje sam siebie, tylko ktoś inny.
Jak takie rozumiem, towarzystwo nie przeszkadza już teraz.
Ale proszę zwrócić uwagę, jakie to jest zadziwiające i ciekawe, że w środowisku Platformy Obywatelskiej, być może również Nowoczesnej, nie przeszkadzał na przykład Michał Boni w rządzie, natomiast przeszkadza kontakt sprzed kilkunastu lat z kimś, kto nawet nie było wiadomo wtedy, że jest TW, czyli rozumiem, że najbardziej ortodoksyjne stanowisko w sprawie TW tajnych współpracowników ma Platforma Obywatelska, która nie wiem, by chciała ich może na inny kontynent wysłać, bo jak rozumiem, jakakolwiek znajomość, nawet później zerwana, dyskwalifikuje kogoś nawet po kilkunastu latach. No, to jest, przyznam szczerze, bardzo oryginalne i też czekam na uzasadnienie tej tezy przez samego posła Niesiołowskiego, bo to może być niezwykle ciekawe.
Ale niektórzy mówią, że minister Macierewicz jest ofiarą broni, której dotąd używał właśnie, bo też często na podstawie jakichś doniesień prasowych bardzo szybko
się rozumiem, że Gazeta Wyborcza wspólnie z Platformą Obywatelską wzoruje się i uważa, że wszyscy TW na Madagaskar, może z wyjątkiem Michała Boniego, który mógł być w rządzie.
Trywializuje pan i to w sposób...
Jeżeli to jest powód jedyny, panowie, no to naprawdę jestem w ciężkim szoku.
Powodów jest wiele, aż za dużo.
To był główny zajście.
Pan trywializuje absolutnie, ale jeśli mówimy o agenturze, to nie kto inny, ale Antoni Macierewicz wywalił w powietrze rząd Olszewskiego, publikując i przedstawiając listę funkcjonariuszy.
I wtedy się nie podobało, a teraz się podoba, tak?
Ale równolegle Antoniemu Macierewiczowi całkowicie nie przeszkadza współpraca z ludźmi o, mówiąc delikatnie, szemranej prowiniencji, bowiem są od niego. Znaczy, tylko
nazwiska.
U was jest taka mentalność.
Byli prokuratorami PRL-u. Panowie, Michał Stasiński, bo naprawdę za chwilę wyłączą mikrofony.
Nie jest jedynym, ja w ogóle mam
bardzo
problem, żeby znaleźć dobrego ministra w tym rządzie, gdzie by nie szukać, to same orły, naprawdę. Natomiast moment złożenia tego wniosku, który i tak nie przejdzie, naszym zdaniem jest bezcelowy, moment jest źle wybrany. Minister Macierewicz szkodzi armii w sposób skandaliczny.
Ale wniosek powinien być później.
Wniosek, jeżeli w ogóle powinien być później, my będziemy oczywiście głosować za, ale składanie ciągłych wniosków o wotum nieufności jakby uważamy za bezsensowne.
I kończymy, proszę panów, Paweł Olszewski, Michał Stasiński, dziękuję, Karol Kwiatkowski, Tomasz Latos, Dariusz Kurzawa, Żaneta Walentyn. Dziękujemy bardzo.
Dziękuję.